Przy telefonie profesor Jan Majchrowski, prawnik, były sędzia Sądu Najwyższego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się państwu.
Orzekał pan w Izbie Dyscyplinarnej, której już nie ma. Zdaje się, że ma rozpocząć tu na dniach swoje orzekanie, swoją wokandę Izba Odpowiedzialności Zawodowej. W 17 września pan prezydent wyznaczył 11 sędziów do tej izby. Czy ten pomysł zapisany i zrealizowany poprzez ustawę prezydencką pozwoli na trochę obniżenie temperatury sporu z jednej strony w polskim sądownictwie, a z tej strony drugiej pozwoli skutecznie kontrolować sędziów?
Nie wiem, bo zobaczymy. Po prostu szczerze powiem, dlatego że właściwie pytanie pana redaktora to dotyczy dwóch kwestii. Jedna, czy obniży spór? No tego nie wiem, dlatego że ten spór jest wywoływany w sposób całkowicie sztuczny i tak był wywoływany od samego początku. W związku z tym, jeżeli ci, co go wywołali i którzy nie chcieli reform polskiego sądownictwa, a powiązali tę sprawę z działalnością opozycji politycznej i z funkcjonowaniem, z działalnością niektórych organów Unii Europejskiej związanych z jej polityką, to od nich będzie zależało, bo spierać się będą mogli cały czas, chociażby mogą powiedzieć, a wśród tych 11 wybranych przez prezydenta sędziów jest przecież 6, no mniej więcej połowa tych, którzy są już z nowego naboru do Sądu Najwyższego, a przecież część tego środowiska podważa w ogóle legalność tego powołania. W związku z tym, jeżeli ktoś będzie chciał prowadzić ten spór nadal, to go będzie prowadził, dlatego że ten spór jest kompletnie niemerytoryczny. Więc to jest, tak wygląda ta część odpowiedzi. A druga część, to czy to będzie działało, bo tak rozumiem to.
Będzie można dyscyplinować sędziów, jeżeli oni przekroczą uprawnienia, złamią prawo, czy będzie skutecznie działał sąd dyscyplinarny dla sędziów, którzy mają pełen immunitet, jeśli chodzi o osądzenie najpierw trzeba ich tego immunitetu pozbawić.
A to uwaga, bo to są dwie różne kwestie. Jedna kwestia to jest odpowiedzialność dyscyplinarna i tam żadnego immunitetu nie ma. Sędzia odpowiada dyscyplinarnie, po prostu. Natomiast druga kwestia to jest odpowiedzialność sędziów za przestępstwa i sędziowie mają w tym zakresie immunitet i ten immunitet trzeba im najpierw uchylić. A to są dwie zupełnie odrębne kwestie. Pytanie jest jednak, czy ta Izba Odpowiedzialności Zawodowej będzie działać. No i tutaj znowu zależy to od kilku czynników. Po pierwsze, od wewnętrznych relacji między tymi sędziami, głównie tych z starego, że tak powiem, zaciągu, takiego czysto sędziowskiego, kiedy to sędziowie sami przez swoją KRS powoływali się do Sądu Najwyższego, z tymi nowymi, według nowych zasad. To jest pytanie, bo przecież mamy sytuacje, czasami się nam zdarzają, że jakiś sędzia nie chce z innym sądzić, więc tutaj jest pytanie, jak to będzie wyglądało. A druga kwestia to jest czysto, powiedziałbym, techniczna, ponieważ pan prezydent w swoim projekcie ustawy i w jej realizacji wyznaczył 11 sędziów do tej Izby Odpowiedzialności Zawodowej. A to nie jest zbyt dużo, bo ja chciałbym zauważyć, że za rządów poprzedniej ustawy o Sądzie Najwyższym, też zresztą według, był to prezydencki przecież projekt, i w związku z obwieszczeniem prezydenta o naborze do tej Izby Dyscyplinarnej, do której ja również stanąłem do tego konkursu i się w tej izbie znalazłem, to tam było przewidzianych 16 miejsc. I to jest, mogę powiedzieć, że to jest zasadnicza różnica również techniczna, bo tu chodzi o kompletowanie składów kilkuosobowych. To nie jest takie proste. Są urlopy, są zwolnienia lekarskie, są sytuacje, kiedy sędziowie wnioskują o ich wyłączenie ze sprawy w związku z tym, że tam kogoś, z kimś się przyjaźnią na przykład, albo w jakiejś sprawie orzekali. W związku z tym ta liczba nie jest duża i ja myślę, że to nie jest zbyt dobrze, że jest ich tylko 11, natomiast docelowo miało być ich 16. To prawda, że kiedy Izba Dyscyplinarna była powoływana, to powołano tylko 10, potem doszło 4, odeszło 2, ja zrezygnowałem i po mojej rezygnacji zostało 11 i ta 11 została, że tak powiem, wpisana. A jak to będzie działało, zależy w ogromnej mierze od tego, jak się będą zachowywać poszczególni sędziowie tej izby.
Jakie będą podejmować decyzje? Jeżeli prezydent ich wyznaczył, to jak rozumiem, przynajmniej ma wstępną pewność, że ci sędziowie będą chcieli w tej izbie orzekać.
No ustawa akurat zgody ich tutaj nie wymaga. Może tam były prowadzone jakieś pytania, jakieś rozmowy, tego ja oczywiście nie wiem. Natomiast no, wszystko, co wiem na ten temat, to wypowiedź szefa gabinetu prezydenta, pana ministra Pawła Szrota, który w jednej z telewizji bodajże powiedział, że pan prezydent, dokonując tego wyboru, bo to było, przypomnijmy, losowanie 33 sędziów spośród wszystkich sędziów Sądu Najwyższego i z tych 33 prezydent już swoją decyzją wybrał 1/3, czyli 11. Otóż pan minister Szrot powiedział, że prezydent się tutaj kierował wyłącznie względami merytorycznymi i wymienił te trzy takie elementy tej decyzji, mianowicie doświadczenie zawodowe, wiedza prawnicza i rzetelność tych osób. No więc ja bym chciał zauważyć na tym gruncie, jeśli wolno, można, to, że jeżeli chodzi o wiedzę prawniczą i rzetelność tych osób, no to wszystkie 33 osoby muszą się legitymować zarówno wiedzą prawniczą na bardzo wysokim poziomie, jak i rzetelnością, no bo to jest w ogóle warunek, żeby być sędzią Sądu Najwyższego. Więc tutaj konkurencji być, że tak powiem, nie mogło żadnej być. Natomiast jest kwestia doświadczenia zawodowego. I ta może być po prostu różna. No, sędziowie mają chociażby rozmaity staż pracy jako sędziowie, jako prawnicy, są w różnym wieku, mają różne doświadczenia i różne merytorycznie. Tylko że my tu mamy do czynienia z wyborem do izby swego rodzaju dyscyplinarnej, czyli odpowiedzialności zawodowej. No i wśród tych sędziów, jak ja patrzę na te nazwiska, no to jest jedno nazwisko, które się zdecydowanie tutaj wybija, jeśli chodzi o wiedzę w tym zakresie, to jest pan sędzia Wiesław Kozielewicz. No, to jest znany specjalista od spraw dyscyplinarnych w ogóle, od bardzo, bardzo wielu lat tym się parający, publikujący na ten temat. I to jest niewątpliwie osoba, która ma bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o sprawy dyscyplinarne. Natomiast wszystkie pozostałe, no to chyba nie mają w ogóle takiego, wydaje mi się, albo mają bardzo niewielkie takie doświadczenie. Natomiast ja bym tutaj zwrócił na jedną rzecz uwagę, która no troszeczkę mnie zdumiała. Ponieważ wśród tych wybranych przez prezydenta sędziów, 11, nie ma ani jednego sędziego, który był uprzednio sędzią Izby Dyscyplinarnej, a więc tą powołaną przez pana prezydenta ostatecznie, która przez kilka lat no, właśnie się zajmowała sprawami dyscyplinarnymi. Oczywiście można powiedzieć, że no, prezydent mógł wybrać tylko spośród tych, którzy zostali wylosowani, ale tam akurat była jedna osoba, która i została wylosowana i zdecydowała się, chwała jej za to, dalej orzekać w Sądzie Najwyższym, a nie poszła w ten, już nie będę cytował, może ten tak zwany stan spoczynku lukratywny, to jest pan sędzia Jarosław Sobutka. I on nie został wybrany, a ja się dziwię dosyć, dlatego że to jest radca prawny, wcześniej to jest sędzia, a wcześniej to był radca prawny, który w samorządzie radcowskim latami też się zajmował sprawami dyscyplinarnymi, więc ma doświadczenie bardzo duże. No i wygląda na to, że ta izba została tak skonstruowana, żeby tam nie było w ogóle żadnego człowieka z dawnej Izby Dyscyplinarnej. No, ja bym tutaj zawiesił pewien znak zapytania. No, ale to nie jest
takie, wybrał, z takiego wyboru dokonał prezydent Andrzej Duda. To jeszcze nad całym mechanizmem wyboru, bo to budzi wątpliwości. Część opozycji, część prawników także mówi, że to sam akt, że to mianuje bezpośrednio, że no istotny wpływ na kreację tej izby ma głowa państwa, władza wykonawcza powoduje, że ta izba jest niepraworządna, że jest niesamodzielna, że jest uzależniona politycznie. Jak pan profesor tego typu argumenty przyjmuje?
No to ja powiem, no odpowiem takim przysłowie pożykadłem. No, jeśli ktoś chce psa uderzyć, to zawsze kija znajdzie. Jest takie przysłowie. No przecież prezydent ostatecznie powołuje wszystkich sędziów w Polsce, również sędziów Sądu Najwyższego. Było źle poprzednio, teraz być może będzie źle znowu, bo to nie chodzi o to, żeby złapać Krugiczka, tylko żeby gonić Krugiczka. Przecież tutaj chodzi o niewypłacanie środków z KPO Polsce. I to przecież o to wszystko chodzi. Ja myślę, że ta decyzja pana prezydenta w takim kształcie, mimo tego, że zarzekania się tutaj przez pana ministra Szrota, że tutaj wyłącznie względy merytoryczne, no ma jednak jakiś cień czy echo polityczne, ponieważ po pierwsze widzę jakiś taki parytet 50-50 między starymi a nowymi sędziami. No i widzę to, że nie ma tam ani jednego sędziego z Izby Dyscyplinarnej, a jak wskazałem przed chwilą, z powodzeniem mógł być taki sędzia w postaci pana Sobutki. Czy to coś da, czy ten KPO zostanie odblokowany? Moim zdaniem nie, to nic nie da, ponieważ Unia nie chce nam tych pieniędzy dać z przyczyn całkowicie pozamerytorycznych i owszem, będzie polski rząd, polski prezydent, polskie władze zmuszane czy nakłaniane do różnych ustępstw i ruchów, a na samym końcu zostaną one oszukane, ponieważ ci w Unii, którzy nas oszukują od kilku lat, będą to czynić dalej. Żadnych pieniędzy stamtąd nie będzie, a przykład Węgier pokazuje, że Unia jest w stanie przejść nawet do ofensywnej strategii, czyli nie tylko nie dać tego w ramach KPO, ale również nie dać tego, co jest podstawą w ogóle funkcjonowania czy finansowania Unii, podstawą dla krajów naszego regionu, tak jak w przypadku Węgier to się dokonało. Ja to widzę bardzo ciemno i uważałem i uważam, że żadne ustępstwa tutaj nic nie dadzą, no ale obym się mylił.
I oby było, no przynajmniej oby ta procedura dyscyplinarna ruszyła, bo o zgodę polityczną będzie bardzo trudno. Profesor Jan Majchrowski był gościem Popołudnia Wnet. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również dziękuję, kłaniam się państwu i panu redaktorowi.